Wiadomości w Radiu Maryja, zapraszam. Podczas obchodów 610. rocznicy bitwy pod Grunwaldem prezydenci Andrzej Duda i Gitanas Nauseda podkreślali dobre relacje polsko-litewskie. Obaj mówili, że bitwa ta przed wiekami dała podwaliny Unii Polsko-Litewskiej. Dziś, jak podkreślali, oba kraje wiążą Unia Europejska i NATO. W środowych uroczystościach obok prezydentów uczestniczyli również premierzy Polski i Litwy oraz wielki mistrz z zakonu Szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie. Politycy wzięli udział w apelu grunwaldzkim i złożyli wieńce przed pomnikiem upamiętniającym zwycięstwo sił polsko-litewskich. W przemówieniu prezydent Andrzej Duda wskazał, że bitwa pod Grunwaldem ukształtowała na stulecia obraz tej części Europy. Rocznica jest dla Polaków symbolem rozwoju i braterstwa, dodał.
Unia polsko-litewska, o której śmiało można mówić, że była następstwem tamtych wydarzeń i bitwy, ale przede wszystkim zaproszenia i wstąpienia na tron Polski księcia litewskiego Władysława Jagiełły, była początkiem, dzisiaj możemy śmiało mówić, tego, jak Europa wygląda dzisiaj, a mianowicie Unii Europejskiej. Była pierwszym takim pokojowym porozumieniem dwóch państw i dwóch narodów, które chciały żyć razem ze sobą, współtworzyć państwowość i współtworzyć swoją pozycję europejską.
Prezydent Litwy Gitanas Nauseda mówił, że dzisiejsza historia często jest narzędziem rewizjonistycznej polityki i manipulacji skierowanych przeciwko Polsce i Litwie. Nigdy tego nie zaakceptujemy, podkreślił. Pod koniec obchodów odsłonięto obelisk powstały z inicjatywy strony litewskiej, na którym widnieje herb pogoni i napis od narodu litewskiego za wspólne zwycięstwo. Zgodność w poglądach na rolę Unii Europejskiej w polityce obronnej, znaczenie NATO i relacji transatlantyckich, a także konieczność zwiększenia mobilności wojsk. Takie stanowisko podkreślali po środowym spotkaniu w Warszawie szef MON-u Mariusz Błaszczak i minister obrony Niemiec Annegret Kramp-Karrenbauer. To była pierwsza zagraniczna wizyta niemieckiej minister po lockdownie spowodowanym pandemią koronawirusa. Szef MON-u Mariusz Błaszczak na konferencji podkreślał relacje łączące oba kraje, między innymi w formatach Unii Europejskiej i NATO. Wskazał też na znaczenie wspólnych ćwiczeń żołnierzy Polski i Niemiec. Minister poinformował też o tematach rozmów.
Dziękuję pani minister za bardzo dobrą rozmowę dotyczącą właśnie współpracy w formacie Unii Europejskiej, w formacie NATO. Rozmawialiśmy na przykład na temat współpracy w ramach PESCO. Jesteśmy aktywni, mamy pomysły, jestem optymistą, wykorzystamy możliwości tak, żeby zwiększyć bezpieczeństwo naszych państw. A bardzo się cieszę, że jesteśmy zgodni co do sprawy fundamentalnej, że Unia Europejska nie powinna rywalizować z Sojuszem Północnym Atlantyckim, a że te umiejętności, te zdolności powinny być uzupełniane, bo to jest właśnie gwarancja bezpieczeństwa całego kontynentu.
Niemiecka minister podkreśliła, że w naszym wspólnym interesie jest, byśmy współpracowali zarówno w ścisłych relacjach dwustronnych, ale również na poziomie Unii Europejskiej i na poziomie NATO. Wskazała też na zgodność co do tego, że NATO, a zwłaszcza więź transatlantycka, jest i musi pozostać kamieniem węgielnym naszej architektury bezpieczeństwa. Minister obrony Niemiec podkreślała, że szczególną rolę odgrywa przy tym zdolność do przerzutu wojsk przez Europę, na przykład przez Niemcy do Polski. Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek podkreślił, że trzeba skończyć z postsowieckim układem spółek. Dodał, że dzisiaj jest czas na jedną multienergetyczną firmę. W ocenie prezesa puckiego koncernu do połączenia Orlenu z Lotosem powinno dojść jeszcze przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. Daniel Obajtek spotkał się w środę z zarządem Lotosu oraz stroną społeczną. PKN Orlen otrzymał od Komisji Europejskiej warunkową zgodę na przejęcie gdańskiej grupy. To ważny krok w kierunku budowy silnego multienergetycznego koncernu.
Ta fuzja powinna być zrobiona przed wejściem już do Unii Europejskiej. Ona wtedy byłaby na innych warunkach. Zupełnie inaczej byśmy działali, proszę Państwa, w regionie. Te nasze oddziaływania byłyby inne. Powiem Państwu, że negocjacje z Komisją były trudne, ale wynegocjowaliśmy optymalne rozwiązania, które opłacają się, by ta fuzja została przeprowadzona. Przed chwilką miałem spotkanie z kadrą dyrektorską, zarządem. Rozumieją to w pełni. Miałem też spotkanie ze związkami zawodowymi. I nie będzie żadnych, podkreślam, żadnych zwolnień grupowych.
Warunkiem wydania zgody przez Komisję Europejską na fuzję dwóch podmiotów jest sprzedaż 30% udziałów rafinerii Lotos i 80% stacji paliwowych. W tym drugim przypadku planowana jest wymiana punktów z zagranicznym partnerem. Prezes Lotosu Paweł Majewski podkreślił, że decyzja Komisji Europejskiej otwiera zupełnie nowy rozdział w historii gdańskiej grupy.
Grupa Lotos to podmiot o zdecydowanie stabilnej kondycji finansowej, o zaawansowanych projektach rozwojowych. Myślę, że do tej grupy wniesiemy naprawdę istotne walory. To przede wszystkim nasze projekty innowacyjne, wodorowe, praca nad paliwami alternatywnymi. Myślę, że to jest konieczny krok ze względu na wymagania, które stawiają przed nami warunki transformacji energetycznej, z którą przyjdzie się mierzyć wszystkim podmiotom energetycznym, szeroko pojętym i chemicznym także nie tylko w Polsce, ale przede wszystkim w całej Unii Europejskiej.
PKN Orlen połączył się w tym roku z koncernem energetycznym Energa. W planach jest także przejęcie kontroli kapitałowej nad PGNiG. Sejm w środę przyjął senackie poprawki dotyczące nieprzedawniania się zbrodni komunistycznych. Chodzi o nowelizację ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Obecne przepisy stanowią, że część tych zbrodni przedawni się 1 sierpnia bieżącego roku. Nowela trafi teraz do podpisu prezydenta. Zadowolenia z takiej decyzji parlamentu nie kryje historyk dr Jerzy Bukowski. Jak dodał, mimo różnic politycznych w Polsce, przeciwko takiej decyzji mogliby protestować tylko zagorzali komuniści. Doktor Bukowski wskazał też na trwające między innymi w Niemczech procesy zbrodniarzy.
Zbrodnie niemieckie są cały czas rozliczane, są cały czas ścigane. Ciągle się dowiadujemy, że jakiś ponad 90-letni niekiedy starzec, który gdzieś tam służył w obozie koncentracyjnym, jest wystawiany przed sądem, dostaje wyrok. On nie musi być wykonany, wyrok więzienia. Może to być oczywiście potraktowane łagodnie, ale chodzi o sam wyrok, prawda? W takim wieku to już chodzi tylko o to, żeby człowiek miał świadomość, że był zbrodniarzem za młodu. Natomiast jeśli chodzi o zbrodnie komunistyczne, to w dalszym ciągu to wszystko było traktowane zupełnie inną miarą, że to w zasadzie takie było działanie niekoniecznie zbrodnicze, trudno nazwać ludobójstwem. Nie, to był system zbrodniczy, to był system ludobójczy.
Dla prokuratorów IPN-u ściganie sprawców zbrodni komunistycznych, podobnie jak na przykład zbrodni nazistowskich, wynika z ustawy o IPN. Przepisy określają zbrodnie komunistyczne jako represje lub inne formy naruszania praw człowieka wobec jednostek lub grup ludności, które popełnili między innymi funkcjonariusze państwa komunistycznego. Z informacji pionu śledczego IPN wynika, że prowadzonych jest obecnie 431 postępowań w sprawach o zbrodnie komunistyczne. W ponad 300 z nich zastosowano kwalifikacje jako zbrodni przeciwko ludzkości. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Radomiu unieważnił uchwałę anty-LGBT Rady Gminy w Klwowie. To już druga deklaracja, która została uchylona przez sąd. Wcześniej uchwałę Rady Gminy Istebna unieważnił WSA w Gliwicach. Oba te dokumenty zaskarżył Rzecznik Praw Obywatelskich. W ocenie radomskiego sądu samorząd Klwowa podjął te deklaracje bez podstawy prawnej oraz przekroczył swoje uprawnienia. Sąd uznał także, że uchwała Rady Gminy w Klwowie ma charakter dyskryminacyjny poprzez, i tu cytat, odnoszenie się do ideologii LGBT. W opinii prezesa Instytutu Ordo Iuris mecenasa Jerzego Kwaśniewskiego wyrok stanowi naruszenie niezależności samorządu. Prawnik zwrócił też uwagę, że orzecznictwa sądów administracyjnych są niejednolite.
Nie ulega żadnej wątpliwości, że samorządy tak długo, jak długo nie wydają aktów decydujących o prawach i wolnościach obywateli, a po prostu zajmują stanowisko w sprawie społecznie doniosłej, mają pełną wolność formułowania swoich ocen na zasadzie wolności słowa. I w ten sposób 5 różnych już orzeczeń potwierdziło te prawa samorządów, odrzucając skargi na uchwały przeciwko ideologii LGBT. Mamy do czynienia z drugim orzeczeniem. Po sądzie gliwickim sąd administracyjny w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Radomiu, również uwzględnia skargę Rzecznika Praw Obywatelskich. Wypada w takiej sytuacji stwierdzić, że mamy do czynienia z pewną niejednolitością orzecznictwa. Niejednolitością, którą zapewne będzie musiał rozstrzygnąć Naczelny Sąd Administracyjny.
Wcześniej Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, Kielcach czy Poznaniu odrzucił skargi Rzecznika Praw Obywatelskich na uchwały lokalnych samorządów chcących stawiać tamę ideologii LGBT. Inflacja w czerwcu wyniosła 3,3% w ujęciu rocznym, podał Główny Urząd Statystyczny. W porównaniu z poprzednim miesiącem ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,6%. Największy wpływ na wzrost wskaźnika w ujęciu miesięcznym miały wyższe ceny transportu o 3,3%, rekreacji i kultury o 2,2% oraz łączności o 1,7%. Spadły z kolei ceny żywności o 0,1% oraz odzieży i obuwia o 0,2%. Ekonomista profesor Zbigniew Krysiak, odnosząc się do wskaźnika inflacji w ujęciu rocznym, ocenił, że udało się zachować równowagę.
To nie wzrosło ponad to, co było w pewnym sensie antycypowane przed pandemią, bo przed pandemią były nawet takie głosy, takie prognozy, że to może wzrosnąć nawet do poziomu 4%, a zatem tutaj w tym zakresie nie ma żadnego zagrożenia i to jest uzasadnione, dlatego że mielibyśmy taki problem, czyli wyższa inflacja by się pojawiła w sytuacji, gdybyśmy nie obronili gospodarki podczas pandemii. Chodzi tutaj o znakomitą wskaźnik bezrobocia, to znaczy on jest na poziomie 6%, czyli można powiedzieć bezrobocie nie wzrosło wiele, czyli jest na poziomie stabilnym.
Ekspert zwrócił w tym kontekście uwagę na funkcjonowanie tarcz antykryzysowych. Profesor Zbigniew Krysiak ocenił też, że w dłuższym terminie inflacja będzie na bezpiecznym i stabilnym poziomie. Nowa formuła rozszerzenia Koalicji Obywatelskiej ma być opracowana do końca lipca. Zapowiedział to w środę po posiedzeniu zarządu Platformy Obywatelskiej Borys Budka. Lider PO zaznaczył, że to poszerzenie ma się dokonać między innymi o samorządowców i ludzi, którzy zaangażowali się w kampanię Rafała Trzaskowskiego. Zdaniem Budki to niesamowity potencjał głosów. Szef PO poinformował też, że zlecił profesjonalne badania socjologiczne i nałożenie mapy wyborczej na różne przekroje społeczne. Rafał jest gotowy na to, żeby te energię, którą ma spożytkować na rozszerzenie tej formuły, podkreślał Budka. W sukces powiększenia politycznych szeregów koalicji nie wierzy poseł PiSu Jan Mosiński.
Ostatnie informacje, kłótnie między Lewicą a Platformą Obywatelską, blokowania swoich kont na Twitterze między panem Czarzastym a panem Budką pokazują, że taka odbudowa raczej jest wątpliwa. Ale jedno jest pewne, że Platforma już pokazała swoją lekko butę polityczną w stosunku do swoich partnerów po opozycyjnej stronie partii politycznych, że nie warto z Platformą zawierać jakichkolwiek sojuszy, bo zawsze zaatakuje później tych, z którymi się, że tak, wiązała w jakiś sposób, czy to programowo, czy ideowo. Tak w wypadku wyborów prezydenckich stworzą ten front antypisu, bez programu, bez niczego. Ale jak widać, ten front antypis był jednak duży, jak pokazują wyniki wyborów. Ale sama Platforma Obywatelska myślę, że nie uzyska jakiejś znacznej pozycji, jeżeli chodzi o pozycję polską w parlamencie i poza parlamentem.
Kolejny raz zarząd ma zebrać się w przyszłym tygodniu. Wtedy też planowane jest wyjazdowe posiedzenie Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej poświęcone jej przyszłości. Departament Stanu USA zniesie klauzulę, która chroni gazociąg Nord Stream 2 przed sankcjami przewidzianymi w ustawie o przeciwdziałaniu przeciwnikom Ameryki poprzez sankcje, poinformował o tym w środę sekretarz stanu Mike Pompeo. Porzućcie projekty lub ponieście konsekwencje, dodał, zwracając się do firm pomagających w budowie. Ustawę, jak przypomina Wall Street Journal, wprowadzono w 2017 roku, ale niektóre najostrzejsze sankcje nie dotyczyły rosyjskich projektów związanych z eksportem energii rozpoczętych przed wejściem w życie ustawy. To nie są komercyjne projekty, to rosyjskie narzędzia, by wykorzystać i poszerzyć zależność Europy od rosyjskich dostaw energii, stwierdził na konferencji Mike Pompeo, wskazując na Nord Stream 2 oraz drugą nitkę tureckiego potoku. Jego zdaniem gazociągi te podważą transatlantyckie bezpieczeństwo. Po tych słowach komunikat wydał ukraiński MSZ. Ukraina wyraża zadowolenie z powodu kolejnych kroków podjętych przez Stany Zjednoczone, mających na celu powstrzymanie projektu gazociągu Nord Stream 2, którego ukończenie byłoby zagrożeniem dla europejskiej solidarności, oświadczył MSZ w Kijowie. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.